timber man want with being a wiki?
Just looking to earn a living, just like any man. Starting new.
On the run.
Cześć, witamy w DKF-ie na luzie, czyli podcaście dyskusyjnego klubu filmowego Politechnika, realizowanego we współpracy z Radiem Luz. Dzisiaj jest z nami
Jan Burkowski,
Basia Sulińska
i Paweł Piotrowski. A dzisiejszy odcinek poświęcamy jednemu z naszych filmowych faworytów tegorocznej edycji American Film Festival, o którym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku.
Nawet jeden z faworytów tego roku w ogóle, nie tylko festiwalu.
Zdecydowanie, a mianowicie o najnowszym filmie Roberta Eggersa, The Lighthouse.
Polski tytuł Lighthouse.
Tak, zgubiliśmy tche. Zacznijmy może pokrótce w kilku słowach o Robercie Eggersie, bo właściwie myślę, że gdzieś szerzej może być znany jedynie z jego poprzedniego filmu, który jednocześnie jest jego debiutem pełnometrażowym, który przez jakiś czas można było oglądać na Netflixie, a mianowicie z czarownicy bajki chyba ludowej z Nowej Anglii.
Tak, lub tak. Baśni ludowej
z Nowej Anglii w oryginale The Witch.
Przez dwa razy V.
Bardzo ważne. No właśnie, znaliście ten film wcześniej, przed premierą Lighthouse?
Ja znałem ten film wcześniej, bo dosyć głośno się o nim zrobiło. Właściwie przyszedł z wieloma innymi horrorami. Może nie w tym samym roku, ale wydaje mi się, że to jest horror, który zapoczątkował właśnie ten nową falę horrorów amerykańskich, tych, które podeszły bardziej ambitnie do gatunku, postanowiły bardziej go eksplorować. No i właśnie dostał nagrodę na Sundance. To był jeden chyba z pierwszych takich sukcesów A24, dystrybutora, którego ja przynajmniej kocham.
No, mnie się obiło o uszy, ale jeszcze nie oglądałam, więc dopiero zamierzam.
Ja postanowiłem właśnie wczoraj nadrobić tę zaległość, też częściowo właśnie pod dzisiejsze nagrywanie. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest to, wprawdzie nie jestem jakimś fanem gatunku horrorowego ogólnie, natomiast znam go na tyle, żeby móc powiedzieć, że rzeczywiście ten film Eggersa dosyć mocno od tej takiej klasycznej, czy nawet nowoczesnej, już powiedzmy klasycznej formy horroru odchodzi. Gdzieś właśnie rezygnowaniem z tych jumpscare'ów, czy jakichś takich bardzo pokrętnych fabuł, nawiedzeń i tak dalej, na rzecz tworzenia klimatu i atmosfery.
Tak, mamy tutaj czerpanie właściwie z legend i baśniowości i wykorzystanie tego do opowiedzenia bardziej prywatnej historii rodziny, w której występują różne konflikty. Sam Eggers mówi, że dla niego, jeśli chodzi o jakieś niepokojące rzeczy, to najbardziej widzi to w konfliktach rodzinnych. Właściwie samą nietypowość tego filmu widzimy od pierwszych zdań, kiedy akcja filmu dzieje się w 1630 roku i mamy zwroty, zdania prosto z tamtej epoki. Nie jest to nowo angielski, tylko stary angielski.
No tak, już plansza informacyjna po zakończeniu filmu bezpośrednio właśnie informuje nas o tym, że dialogi w dużej mierze zostały zaczerpnięte z podań, z guseł, z baśni, gdzieś pochodzących z tamtych czasów. I sam reżyser bardzo mocno mówi o swojej obsesji na punkcie wierności takiej historycznej. Co jest ciekawe, bo właśnie ma obsesję na punkcie tej dokładności historycznej, jednocześnie jest reżyserem gatunku, który mocno się opiera na jakichś nadnaturalnych powiedzmy elementach, czyli właściwie właśnie jest bardzo dokładnie portretuje daną epokę i jednocześnie bezpośrednio obrazuje wyobrażenia, strachy.
Ale ta nadrealność nie jest też do końca taka jakaś bardzo wchodząca, nie wiem, w jakiś science fiction, czy takie nawet właśnie typowe dla horrorów, czyli, ale jednak jest osadzona mocno w tej mitologii i kulturze. I na tym, co ta mitologia też mówi o ludziach, o danej kulturze, też no, psychice, jak później pewnie do tego wrócimy.
Tak. No i ogólnie powiedziałbym, że The Witch jest filmem takim mniejszym, zamkniętym też w określonym miejscu i czasie i eksplorującym gdzieś historię, która nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Natomiast zdecydowanie, jak dla mnie przynajmniej, zdradza to, że dla Eggersa ważniejsze jest to, jaki film jest, niż to, o czym jest jakby intelektualnie. Wydaje mi się, że bardziej mu zależy na rzemiośle, no właśnie tej dbałości o szczegóły, na samym procesie, jakiejś takiej estetyce, niż koniecznie na rozbudowanej fabule czy wersji, warstwie intelektualnej.
On się sam przyznaje do tego, że wychodzi od atmosfery i jakiegoś w ogóle researchu, jak w przypadku Lighthouse chyba to byli ludzie z brodą w swetrach, gdzieś tam jakieś pierwsze takie myśli i może. No i pewnie no, dla wielu filmowców to może wydawać się nieprofesjonalne czy jakieś takie płytkie, ale on podkreślał to, że zawsze wychodzi od takiego bardzo, nawet może po trochu banalnego czy intuicyjnego pomysłu i rozbudowuje to przez miesiącami na podstawie researchu historycznego.
Mm-hmm. I wydaje mi się, że właśnie to, że atmosfera w tym, w jego filmie jakby bierze górę, jest właśnie doskonale widoczne w The Lighthouse również. To jest jak gdyby, jeśli chodzi o stylistykę i podejście do pracy, wydaje mi się wprost rozwinięcie tego, co robił w przypadku swojego debiutu.
Właśnie co jest nietypowe w jego filmach, no się nietypowe jak na horrory, bo w sumie podchodzimy do horrorów jako taką bardziej zabawę z widzem, tak żeby to było bardziej duże napięcie, żeby się czegoś bać, no i żeby historia w jakiś sposób była ciekawa. On tutaj właściwie tworzy cały ten świat przedstawiony, że my w pełni go chłoniemy i go rozumiemy. W sensie, właśnie tak jak mówiłeś, nieważna jest historia, tylko właśnie to, od czego on wychodzi. On chce dwóch kolesi,
fajki,
rozruby, pijaństwo i w ogóle. I on tworzy ten cały czas przedstawiony i właśnie na tym, w tym widzi siłę filmów w ogóle. Nie? Sam mówi, że jak odbierzesz kamery, no to są po prostu ludzie w XVIII-wiecznych ubraniach, a z kamerami to zyskuje zupełnie inną moc.
Tak. Jest w tym jakaś taka dziecięca zabawa w tworzenie światów i on też chyba nawet wspominał o tym.
On sam zresztą zaczynał od kostium designu, czyli on mówił, że w dzieciństwie zawsze bawił się w tworzenie sobie ubrań, lubił się przebierać z jakichś tam Iron Manów, czy Kapitana Amerykę, czy nawet Abrahama Lincolna, no i stąd też wyszło, że zaczął pracować w teatrze, szył kostiumy.
A też przypomniało mi się teraz, że no właśnie ktoś chyba zapytał go, czy byłby w stanie stworzyć film współczesny, albo w ogóle jakiś taki bardzo niedaleki od tej mitologii i tych wierzeń. I on powiedział, że chyba by się zanudził przy na tym współczesnym planie, ale też druga sprawa, że on jakby istniejąc w tym takim społeczności, jak sam to powiedział, hipsterskiej, bruklińskiej i takiej mocno sekularyzowanej, powiedział, że jakby dla niego ten świat wierzeń i mitologii też w jakiś sposób jest science fiction. Po prostu jest tak daleki od takiej współczesnej narracji i opowiadaniu i rozmów takich codziennych o problemach i jakby ten zwrot w jakieś tematy mitologiczne, religijne jest dla niego pójściem, jakby próbą przyjrzenia się temu, co po prostu nie jest obecne dla niego w tej współczesnej kulturze.
I historię bierze właściwie ze swojego podwórka, tak? Bo się wychowywał w Nowej Anglii. No i stąd też pomysł na The Witch.
Tak.
A też niedaleko właśnie znajduje się pomysł na historię do The Lighthouse.
Tak, który w ogóle rozwijał się w taki dosyć pokrętny sposób, bo z tego co wiem, to scenariusz do The Lighthouse powstał we współpracy z bratem Roberta Eggersa, Maxem. I początkowo, z tego co wiem, to pomysł na film osadzony właśnie na wysepce z małą latarnią, to był pomysł Maxa, który już wiele lat wcześniej próbował napisać film w zupełnie innej stylistyce, natomiast chciał stworzyć taki film, lecz jak sam mówi, no nie szło mu z tym scenariuszem za dobrze.
Oboje chyba zmagali się, dopóki pracowali nad tym samotnie i potem połączyli siły. No i z tego wyszedł The Lighthouse.
Tak, a przy okazji po sukcesie The Witch podobno Willem Dafoe sam zadzwonił do Roberta Eggersa i powiedział mu, że nad czymkolwiek, na czym by nie pracował jako następny projekt, Willem chce tam
biorę
być.
Biorę to. Ale nie było tak łatwo, bo The Lighthouse ma ogromny budżet, ale
wcale... Że ogromny w porównaniu, do The Witch.
I też na film arthouse'owy.
To jednak nadal jest film arthouse'owy i to mocno też podkreśla sam reżyser, że no, on podkreśla tę sferę, która ograniczała jakby jego budżet w stosunku do tego, jakie miał zamysły i co mógłby zrobić.
No tak, ale jednak budowa całej tej scenografii, nie byłoby to chyba możliwe przy pierwszym filmie.
No, zdecydowanie. Wybudowali w końcu pełnowymiarową latarnię i całą tą wioseczkę. Jak powiedział, właśnie ze względu na ograniczony budżet, bo nie mieli pieniędzy na korzystanie z bardzo wysokiego kranu.
Ale chyba on był stosunkowo nawet wysoki, jak na ten typ filmu, mm-hmm. Jaki typ, to jeszcze do tego dojdziemy, ale przed tym filmem Eggers musiał nakręcić jeszcze jeden krótki metraż, bo producenci nie do końca jakoś tam wierzyli mu w te kolejne większe pomysły i zasugerowali mu, że muszą zrobić coś, gdzie będzie koniecznie, będą straszne lasy, dzieci jako protagoniści i naturalistyczna gra. Powiedział, dobra, okej, okay, zrobił i potem gdzieś dopiero przyszły te pieniądze na The Lighthouse.
Mm-hmm. Wracając do właśnie tego pomysłu na sam Lighthouse, właśnie Robert przejął od swojego brata ten pomysł osadzenia filmu gdzieś na latarni morskiej, natomiast zupełnie przerobił punkt wyjściowy i wizję pod siebie, a mianowicie zainspirował go pewien incydent, który miał miejsce w latarni Smalls u wybrzeży Walii na początku XIX wieku, który jest wydarzeniem historycznym, niejako udokumentowanym, natomiast również, który posiada pewne takie tajemnicze elementy, które nie są do końca wyjaśnione, bo jest to właśnie historia dwóch mężczyzn, którzy pracowali na tej latarni, bardzo się nie lubili,
byli znani z kłótni.
Tak, byli znani z właśnie ostrego temperamentu i kiedy jeden z nich zmarł z przyczyn powiedzmy przypadkowych.
To była jakaś choroba, którą chciał zasygnalizować ten drugi.
Tak, to nie do końca było wiadomo, co zrobić z ciałem. Koniec końców ta prawdziwa historia skończyła się tak, że wprawdzie ten ocalały jeden członek załogi został uratowany, natomiast przypłacił to zdrowiem psychicznym i podobno już nigdy nie był tym samym człowiekiem. Natomiast z tej historii Eggersowie wzięli właściwie tylko
zarys.
Tylko ten zarys i tylko właśnie ten punkt początkowy, czyli dwóch mężczyzn przyjeżdża na małą wysepkę obsługiwać latarnię morską na dosyć długą zmianę, no i rodzą się między nimi pewne napięcia.
Tak, Robert dodał na pewno te swoje mitologiczne, tajemnicze fragmenty i ogólną atmosferę, a Max, z tego co wiem, pracował najbardziej nad dialogami.
No i przechodząc do samych dialogów, sięgnęli po wywiady z marynarzami.
Tak, mieli dostęp do książki, czy właśnie takiego zbioru autorstwa Sary Orne Jewett, która pod koniec XIX wieku przeprowadzała wywiady z marynarzami.
Uzupełnioną była jakaś praca naukowa o dialektach w jej twórczości i to było główne źródło, z którego czerpali, żeby zbudować te akcenty, które są tak charakterystyczne.
Tak, bo ponieważ te wywiady były zapisywane dokładnie w dialekcie, w którym ci marynarze się wypowiadali i to było dla twórców bezcenne źródło wiedzy na temat tego, jak budować te dialogi, ale też właśnie jak używać akcentów, co z tym znanym pirackim mar, jak to wykorzystywać poprawnie, żeby nie wykorzystywać jakiejś takiej wykrzywionej przez europejskie postrzeganie, powiedzmy, fenomenu piractwa wersji, tylko żeby to było możliwie najdokładniejsze właśnie
historycznie. Studiowali chyba dzienniki właśnie marynarzy i te kodeksy, nie wiem jak się nazywają, marynarskie kodeksy.
Też studiowali dokładnie tą instrukcję, jak być latarnikiem.
Tak,
która
tak.
Później
kodeks latarnika, dokładnie, która jest bezpośrednio później, do której bezpośrednio odnoszą się główni bohaterowie w filmie. Ale no, do tej wierności historycznej przyczyniają się też oczywiście kostiumy, które są bezbłędnie odwzorowane, ale również właśnie cała scenografia na planie, czyli ta cała, powiedzmy, mała wioska latarników zbudowana zupełnie od zera. I szczegółowo w każdym detalu wierna tym realiom historycznym, gdzieś powiedzmy z końca XIX wieku.
Tak samo latarnia zbudowana od samego początku w całości pod ten film, tak, była trochę większa, żeby kamery się zmieściły, no i też Eggers powiedział swoim technicznym, że on chce, żeby ta latarnia była jak największa, jaka jest tylko możliwa, tylko żeby zachować te zasady bezpieczeństwa, żeby aktorzy mogli na to wejść.
Chyba ostatecznie nie była tak duża i to były jakieś efekty.
Nie właśnie, bo właśnie przez chwilę też tak myślałem, ale doczytałem o tym i chyba te zdjęcia, które się pojawiały, które pokazywały tylko bazę tej latarni, jakąś windę, to były zdjęcia jeszcze w trakcie budowy tej latarni. Natomiast finalnie cała ta konstrukcja powstała w pełni właśnie po to, żeby umożliwiać te takie bardzo skomplikowane pionowe jazdy kamery od samego dołu do aż do komory lampy. To jest w ogóle dla mnie niesamowite, że rzeczywiście Eggers mówi, że ze względu na ograniczony budżet musieli zbudować latarnię od zera. To jest, ja nie do końca rozumiem, jak działa ekonomia planów filmowych, ale to jest bardzo ciekawe.
No i właśnie
jest...
budowali ją z cegły, nie? To nie była żadna tekturowa
chyba problem latarnia, był taki, tylko... że w normalnej latarni nie zmieściłoby się, nie zmieściłby się cały sprzęt filmowy, tak. I oni tam podobno wyburzali ściany niektóre, żeby gdzieś tam się zmieścić, więc prawdopodobnie taniej byłoby zrobić w prawdziwej, jednak technicznie to było nie do zrobienia.
Znaczy z tego co wiem, to jest jeden plan, który był historyczny rzeczywiście, to był ten przystanek latarników z samego początku. Nie mieli potrzeby go budować, bo takie się zachowały.
Tak, natomiast ten poziom właśnie dopracowania wszystkiego do ostatniego szczegółu doprowadził też do tego, że paradoksalnie, w sumie zdziwiło mnie to po pierwszym sensie filmu, kiedy o tym czytałem, że na planie było dosyć mało miejsca do improwizacji, że właściwie większość ujęć i większość scen, również konfrontacji dwóch głównych bohaterów była w pełni zaplanowana. Mimo tego, że oglądać to jakby to rzeczywiście było takie metodyczne aktorstwo, gdzieś dużo improwizacji i bardziej wczucia się w bohaterów i gdzieś wyrażanie swoich takich prawdziwych emocji na bieżąco, to okazuje się, że nie do końca.
Ja to odbieram jednak jako jednak bardzo pieczołowicie taką skonstruowaną nie tylko świat, ale też te dialogi nie wyobrażam sobie, że to jest efekt improwizacji, bo to jest po prostu zbyt dobre.
Pewnie tak. Może to tylko świadczy o świetnej właśnie formie i świetnym rzemiośle aktorów, że naprawdę organicznie się to ogląda.
Ja właśnie czytałem w jednym wywiadzie, że Eggers mówił, że w jego filmach nie ma miejsca na improwizację, jeśli chodzi o scenariusz. Ale natomiast jeśli chodzi o budowanie samych ujęć, no to on nie jest fanem czegoś takiego, że sobie pomyśli, ej, tutaj połóż rękę, tutaj przesuniemy kamerę o 3 mm. On bardziej buduje właśnie ujęcia i ruch kamery wokół aktora. Ale jak widzi, jak trenują scenę, no to wtedy już wie mniej więcej, jak się zachować, tak? Prawda?
Aktorzy byli też przygotowywani na próbach. Z tego, co wiem, lepiej odnalazł się w tym Willem Dafoe ze swoim bagażem teatralnym.
Tak jest.
No, a Pattinson tutaj troszeczkę wykazywał niepewność, ale też to był trochę element tej postaci, więc to się naturalnie jakoś tam wpisało.
Znaczy, Eggers mówi, że to był rzeczywiście skutek uboczny, bo ja rzeczywiście, jak wyszedłem z tego filmu, to miałem wrażenie, że zobaczyłem właśnie drugiego Kubricka, który katuje swoich aktorów na planie i że jeżeli oni z tego wyszli bez uszczerbku psychicznego, to będę pod ogromnym wrażeniem. Natomiast Eggers mówi, że no okej, Pattinson rzeczywiście czuł się mniej pewnie od Dafoe właśnie ze względu na tę konieczność prób i jakby ćwiczenia tego blokowania na planie i powtarzania tych tekstów w kółko, co troszkę mu utrudniało później wczucie się emocjonalne. Natomiast to właśnie sprawiło, że on się czuł mniej pewnie, jakby czuł się też pod większą presją i jak twierdzi Eggers, kamera to wyłapuje, to widzi i to się bardzo dobrze zbiega z sytuacją bohatera na ekranie, który jest tym bohaterem w stosunku do postaci granej przez Willema Dafoe mniej doświadczonym, który wykonuje same najcięższe prace.
To może opowiedzmy coś o tym, o czym właściwie jest The Lighthouse.
No tak, no bo właśnie po przybyciu tych naszych dwóch głównych bohaterów na wyspę od razu zarysowuje się to, że nie są oni bynajmniej równi sobie. Postać Willema Dafoe to doświadczony wartownik, który już od wielu lat obsługuje te latarnie, a wcześniej był marynarzem, który zapewne przeżył liczne przygody na morzu, natomiast ze względu na jakąś chorobę i związanym z tym utykanie musiał już zakończyć swoją przygodę z żeglarstwem i właściwie...
On łączy w sobie takie cechy takiego trochę pirata, trochę takiego wyjadacza, mm-hmm. wilka morskiego.
No i przede wszystkim szybko buduje tą relację taką troszeczkę mistrz-uczeń, ale to jest...
Ale to też nie jest taka mistrz-uczeń mm-hmm. oparta na szacunku i autorytecie, tylko to jest jednak gdzieś tam jakieś takie, jest jakaś taka chytrość i taka próba, nie wiem, nawet sprowokowania tego młodego. Mm-hmm. Pattison jest nowicjuszem, on nawet nie jest marynarzem, on po prostu szuka fuchy tak zwanej. Próbuje zaoszczędzić pieniądze. Nie wiemy za wiele o jego przeszłości. Wiemy, że kiedyś pracował na jakichś farmach, o ile to już pamiętam.
Był drwalem.
Był drwalem.
Tak, ale jest takim pracownikiem kontraktowym na krótkie terminy. No i tutaj ta latarnia jest dla niego nowym wyzwaniem. Nic nie wie o życiu na morzu i tę właśnie niewiedzę też w jakiś sposób wykorzystuje.
Defoe.
Tak.
Też wiemy, że Thomas. Robert Pattinson w tym filmie gra Ephraima Winslowa, który zastępuje właściwie kompana Defoe, bo tamten zginął.
Tak, w jakichś chyba nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Natomiast właśnie fakt, że postać grana przez Defoe nie dopuszcza Winslowa do obsługi latarni, a wręcz przeciwnie, skazuje go na wszystkie najgorsze, najmniej przyjemne roboty, no sprawia, że to napięcie bardzo szybko rośnie pomiędzy dwoma bohaterami i staje się tym jak gdyby definiującym aspektem ich wzajemnego życia na tej wyspie.
Ta relacja jest bardzo skomplikowana, bo z jednej strony jest w tym właśnie ta rywalizacja, nieufność, jakaś taka w ogóle odraza momentami, ale z drugiej też są jakby momenty takie prawie, że intymne, na granicy jakiegoś bromansu, takie, no, czy jakiejś przyjacielskiej próby przetrwania tego razem.
Tak.
No jak nie mówi, na trzeźwo, ale jednak.
Tak, no jak mówi Eggers, jest to w gruncie rzeczy film o dwóch facetach zamkniętych w ogromnym falusie, więc wszystko, co tam się może wydarzyć, się prawdopodobnie wydarzy. Myślę, że może też warto wspomnieć już w tym momencie, że gdzieś powoli będziemy zmierzać w stronę spoilerów, więc jeżeli ktoś z was jeszcze nie miał okazji zobaczyć tego filmu w kinie, a nie chciałby sobie psuć, powiedzmy, fabularnie drugiej części tego seansu, to zachęcamy do wrócenia do tej audycji po wycieczce do kina, którą zdecydowanie warto odbyć. Natomiast właśnie wracając do tej fabuły, raz mamy te konflikty między bohaterami związane z pewną nierównością, a po drugie dochodzi ten aspekt totalnego odcięcia od świata. Właściwie nie mają nawet specjalnie komunikacji z światem zewnętrznym i w pewnym momencie nie wiedzą, czy i kiedy ktoś po nich przyjedzie.
Właściwie ten powrót opiera się tylko na zaufaniu, bo wiedzą, że kiedyś ma przypłynąć po nich statek, żeby ich stamtąd zabrać po czterech tygodniach.
Czekanie na Godota. Właściwie nie wiadomo, czy ktoś przyjedzie, przypłynie.
No teoretycznie to jest w umowie pracy, tak? To, co tam mają. Ale
ale im dalej jakby ta fabuła, im dłużej tam są, tym bardziej też widz zauważa, że ta realność tam jest taka jednak względna. Mhm. Nie wiadomo właściwie, czy brać na wiarę wszystko, co mówi nawet też ten kompan, którym jakby są dla siebie Thomas i Thomas.
Tak, wiemy też, że chyba poprzednik Pattinsona również miał jakieś problemy, powiedzmy, psychiczne i teraz też zaczynam się zastanawiać, czy Winslow również przypadkiem nie popada w obłęd, czy może wszystkie jakieś dziwne zjawiska, które zaczynają mieć miejsce, są efektem działania jakichś sił nadnaturalnych. Mamy tutaj oczywiście mnóstwo elementów mitologicznych i to branych ze wszelkich możliwych.
To jest totalny remiks, jednocześnie klasyczna mitologia i też te marynarskie wierzenia.
Większość widzimy jako początkowo, jako wizję Winslowa, co daje nam do myślenia, zastanawiamy się, czy to na początku akceptujemy to jako jego wymysły, jako jego sny.
Lub sny, tak.
I też postać Pattisona z pobłażaniem przygląda się marynarskim wierzeniom dotychczasowego strażnika latarni, ale z czasem zaczyna też gdzieś tam coraz częściej mieć jakieś widzenia. Już nie jest pewny tego, co tam się dzieje.
Tak, no zdecydowanie zaczyna kwestionować swoją niewiarę i ten film staje się coraz mniej osadzony w jakiejś takiej twardej rzeczywistości.
Właśnie mamy tutaj starcie tych dwóch wizji, gdzie jest ten DeVoe wierzący w te wszystkie mity marynarskie, który opiera się bardziej na doświadczeniu niż na tym samym kodeksie latarnika. Mm-hmm. Podczas gdy Pattison przychodzi i mówi, że on kieruje się instrukcją latarnika, że on nie zamierza pić razem z nim, mhm, i że w sumie nie wierzy w te wszystkie jego przesądy.
W pewnym sensie to jest takie dosyć typowe starcie pokoleniowe, które mogłoby się też wydarzyć współcześnie w każdej innej pracy, ale też no, mamy ten, cały ten, całą tą obudowę właśnie XIX-wieczną, marynarską. Na pewno najbardziej chyba rzucają się jakby też w oczy te skojarzenia z Prometeuszem, bo tutaj Pattison jakby wyraźnie jest kreowany na jakiś taki odpowiednik Prometeusza, który próbuje wykraść światło.
Znaczy myślę, że możemy powiedzieć o samej końcówce, która jest dosyć wprost nawiązaniem do Prometeusza.
Prawda? No tak, bo tutaj w micie za wykradzenie ognia z Olimpu Prometeusz jest ukarany tym, że jest przywiązany do skały i jego wnętrzności są wyjadane przez ptaki. Tutaj
mamy praktycznie analogiczną sytuację, w której kiedy w końcu pani synowi udaje się dotrzeć do tego światła, no, dzieje się coś dziwnego i następną rzeczą, którą widzimy, jest właśnie kiedy jego wnętrzności są skubane przez morskie ptaki. Swoją drogą teraz właśnie zauważyłem bardzo podobny motyw, co przecież w Czarownicy również było obecny. Nawet wiem, że w którymś wywiadzie Eggersa spytali, czy nie ma przypadkiem jakiejś ptakofobii, bo te ptaki u niego są bardzo zawsze jakieś takie złowieszcze. Więc ten Prometeusz jest, jeśli chodzi o mitologię antyczną, na pewno tym, co się rzuca w oczy najbardziej, ale też sam reżyser zwraca uwagę na elementy zaczerpnięte również z opowieści o Heraklesie, porównując te wszystkie ciężkie prace, które wykonuje Pattinson przez cały film do tych właśnie prac Heraklesa, stajni Augiasza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Defoe ma w pewnym sensie również pewne elementy Proteusza, czyli takiego morskiego boga, mędrca, z którym trzeba jakby podjąć wyzwanie jakiejś próby siły czy mądrości, żeby dostąpić pewnych
przywilejów. Jest też strażnik tego morza, który niechętnie dzieli się tą wiedzą, co też było charakterystyczne w tym micie.
Tak, no i z drugiej strony mamy tę mitologię już stricte morską, jako marynistyczną, właśnie jeśli chodzi o obecność syren.
Jakieś takie macki, jak tak, z Lovecrafta.
No, myślę, że właśnie takie Lovecraftowe nurty jest ten właśnie jeszcze. Eggers wspomina o Lovecraftcie w wielu wywiadach właśnie o tym, czy interpretować to Lovecraftowo. On sam mówi o tym, że każda interpretacja jest dobra, bo ze złą się nie spotkał, a są możliwe złe, jak mówi. Ale gdyby chciał zrobić to bardziej Lovecraftowo, to w momencie, kiedy Pattison odkrywa dziennik Winslowa i może sobie go przeczytać, to zawarłby tam jakieś runy i w ogóle Cthulhu byłby w latarni. Natomiast tutaj tego nie ma, ale nadal można to tak odczytywać, prawda? Zresztą sam Willem Dafoe zamienia się w pewną postać z mackami. Nie wiem, jak to...
Eggers chyba też nie chciał iść w jedną interpretację, tak, albo w jedno skojarzenie, tylko chciał zrobić taki remix i też dać bardzo duże miejsce na interpretację jakiegoś takiego niedopowiedzenia.
Tak, no to nie ma być, wydaje mi się, jakaś taka, nie wiem, nolanowska zagadka do odpakowania i do takiego deterministycznego wytłumaczenia, co właśnie też to, o czym mówiliśmy na początku, że najważniejsze jest to, jaki ten film jest i jaką atmosferą epatuje i właściwie nas osacza. I tu wydaje mi się, że oprócz oczywiście świetnego kunsztu filmowego całej ekipy, no to przede wszystkim jest to film aktorski. Jest to film, który no, spoczywa prawie w całości dla mnie na barkach właśnie dwóch głównych aktorów, bo widzimy ich na ekranie prawie przez cały czas i jest oparty na tej relacji między nimi. I muszę powiedzieć, że naprawdę takich kreacji aktorskich, tak intensywnych, nie widziałem już od bardzo dawna. No, jest to aktorstwo ostateczne, totalne, z ogromnym poświęceniem.
Będziesz i fizycznym, tak, i warsztatowym. Pod względem dykcji, pod względem wypowiedzi, akcentu. no wszystko tam musi grać, ale w ogóle ciekawostka, bo Pattinson podobno wcześniej miał jakąś inną propozycję od Eggersa, ale było to bardziej w jakichś klimatach dżentelmenów, a jak wiemy, no on ma doświadczenie z graniem jakichś dystyngowanych takich chłopców, więc powiedział, że nie dziękuję, to nie jest dla mnie wyzwanie, to nie jest wystarczająco dziwne i takie ciekawe. No i podobno właśnie Eggers wrócił i po prostu zadał mu pytanie, czy to już jest wystarczająco dziwne.
I najwidoczniej było.
I było. No i zresztą kto widział film, kto zobaczy film, to się też przekona, jak bardzo tam unurzany w błocie, w deszczu jest Pattinson w tej roli.
Tak, jakby jest wymęczony na wszystkie sposoby. Za to Defoe też w tej drugiej części filmu znajduje się w totalnym szale i to zresztą widać to, o czym mówił reżyser, że ten aktor ma tyle energii, że to jest niesamowite. I rzeczywiście ani na krok nie odstępuje młodemu Pattinsonowi, a nawet właśnie paradoksalnie czasem wydaje się, że czuje się tam pewniej i jak gdyby ma więcej siły i werwy, co też pasuje do tych bohaterów ogólnie, ale no jest to dla mnie w tym takim sensie aktorskim. W pewnym momencie ten film staje się czymś przekraczającym takie możliwości wręcz poznawcze. To jest jakby, nawet nie wiem, czy właśnie można nazwać to szarżą, bo nadal to jest dla mnie niesamowite, że to jest jednak kunsztownie zaplanowane. I właśnie te dialogi, te teksty, ale również te sceny zaplanowane od A do Z, to jest wszystko przemyślane, wykonane bezbłędnie, a jednak jest tak pełne emocji i jakiegoś takiego szału.
Właśnie to ten szał ujawnia się chyba najbardziej właśnie w tych szarżach, w tych monologach, które właśnie są taką szarżą i wręcz, no nie wiem, na granicy jakiegoś slamu, można by powiedzieć tak współcześnie, bo to jakby ciągi barwnych wyzwisk, to jest na pewno jakby słowotwórczo robi wrażenie.
Właśnie to jest niesamowite, jak ta dykcja potrafi działać, bo jak niesamowicie mogą wypaść przekonywująco teksty, które nie są improwizowane. Tak, monolog Defoe o tym, o jego homarze, czemu on nie lubi jego jedzenia, to jest jeden z mocniejszych monologów, jakie słyszałem w ogóle w historii kina chyba.
No w ogóle jestem bardzo ciekawy, jak ten film się też ogląda, będąc Anglikiem i oglądając go bez napisów. Na przykład w jakiej mierze to jest zrozumiałe, ten dialekt i tak dalej.
Chyba też większe wyzwanie miał tu Pattinson, bo jednak Defoe grał w różnych językach, też ma to doświadczenie teatralne.
Ale też Pattinson ma tutaj inną rolę, bo nie gra tego typowo żeglarskiego.
Ale ma tą scenę, gdzie wybucha i tam już się wszystko przelewa, po prostu całe napięcie, które rośnie.
Tak, tak, tak. Myślę, że to też mogło być napięcie związane właśnie długim przebywaniem na planie. Też jak wiemy, niektóre sceny, szczególnie te w deszczu czy w wodzie, musiały być powtarzane wielokrotnie, ponieważ, o czym w ogóle nie wspomnieliśmy na początku, film jest kręcony bardzo starymi kamerami. Najstarsze soczewki, których używali filmowcy, pochodzą z 1903 roku oraz z lat 30. XX wieku. Podobno, no wiadomo, ten sprzęt psuł się co chwila. Oczywiście film jest kręcony na taśmie czarno-białej, ale co również ciekawe, jest kręcony w dosyć niecodziennym formacie, bo nawet nie jest to format 4:3, jest to format jeszcze węższy. Właściwie to ten stosunek to jest 1:1,19. To jest w ogóle jakiś bardzo stary, przedwojenny format. Natomiast sam reżyser uparł się na niego, twierdził, że świetnie się nadaje do kręcenia właśnie bardzo zamkniętych przestrzeni, ale również do kręcenia wertykalnych obiektów, bo on jest jak gdyby szerokokątny w pewnym sensie, ale w tym drugim zakresie.
No i zastosowanie tej formy działa zupełnie w utrzymaniu tej klaustrofobicznej i też atmosfery i też przekazania świata tego roku 1890.
Tak, tak, tak.
No tak, no zdecydowanie jest ciemno, ponuro, jakoś tak w ogóle koszmarnie.
I przez ten stary sprzęt powtarzali tyle scen, tak, to było. I aktorzy się frustrowali strasznie. No, znaczy, przynajmniej tak budują to w wywiadach, bo Eggers takiego nie wspomina. Mówi, że oni sobie tam wymyślają.
No, bo to na pewno, przynajmniej z tego, co mówią, no to jest coś, co było na pewno trudnym przeżyciem, ale jednocześnie zupełnie tego wartym. I myślę, że satysfakcja z tego filmu w przypadku tych aktorów może być naprawdę ogromna, bo wydaje mi się, że z jakby dłuższej perspektywy te role będą zapamiętane jako naprawdę jedne z najlepszych w ich karierze. No, na pewno w przypadku Pattinsona, mimo że jest jeszcze młody, Dafoe trochę tych ról miał, ale nawet powiedziałbym, że w karierze Dafoe to jest jedna z tych naprawdę topowych.
Oni oboje mają teraz taki moment, w którym coraz częściej są angażowani do filmów jakichś takich bardziej autorskich i też tego poszukują. Jakby, tak jak wspomnieliście wcześniej, Dafoe sam podszedł do Eggersa po pierwszym filmie. Tutaj Pattinson trochę grymasił, więc jednak oni szukają tych wyzwań.
No tak, Dafoe ma tą pozycję, wiadomo, że może praktycznie wybierać w czym chce. Natomiast to jest też fajne, że Pattinson również dzięki tak dużemu sukcesowi w produkcjach bardzo komercyjnych, blockbusterowych, jak sam mówi, właśnie nie ma tego przymusu pracowania non-stop, dzięki czemu może przebierać w propozycjach i no, trzeba powiedzieć, że ma dobre wyczucie do tych propozycji, które przyjmuje. Bo nawet jeśli filmy, w których gra nie zawsze są osiągają jakiś ogromny sukces, to najczęściej jego role są z czymś naprawdę interesującym i nowym. Jeszcze jeśli chodzi o odbiór tego filmu w krytyce, powiedzmy, współczesnej, to też często się pojawiają takie wątki czy takie głosy, że jest to film w gruncie rzeczy o toksycznej męskości, że też właśnie gdzieś można go wpisać w jakiś taki filmowy dialog o, powiedzmy, rolach płciowych, o jakichś napięciach wewnątrz czy między płciami. No reżyser trochę się od tego dystansuje, ale też nie do końca.
Tak, bo sam mówił, że w przypadku The Witch, jak chciał zrobić ten film, to nie zamierzał od góry zrobić tego filmu o patriarchacie i o feminizmie. Jednak tak wyszło i to akceptuje i stwierdza, że właściwie o tym zrobił film. I przy The Lighthouse było podobnie. Zamierzał zrobić film o latarnikach i w ostateczności zauważył, że odbiór jest właśnie taki o toksycznej męskości. I w sensie, jak przeczytali scenariusz razem z bratem, to stwierdzili, że o tym też jest ten film. Wydaje mi się, że w tym jest sporo prawdy, bo widzimy właśnie tego Pattinsona, który nie do końca jest taki, jak prawdziwy mężczyzna powinien być, bo kieruje się zasadami tych latarników, też nie pije. I powoli ten Dafoe sprowadza go na tą drogę tej prawdziwej męskości, co ostatecznie go wyniszcza, prawda?
Ale ja tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest takie trochę słowo wytrych, też jakby na potrzeby promocji, ale wydaje mi się, że to nie jest jakby, na tym nie są najbardziej skupieni właśnie twórcy, że jednak bardziej wybija się dla mnie tam ten konflikt pokoleniowy. Okej, to jest prawda, że oboje są zakleszczeni w trochę takiej właśnie roli takiego mężczyzny twardziela, no bo to jest jednak świat morza i jakby wszystkim się to kojarzy jednak z taką wytrzymałością. No i jakby nie ma w tym miejsca na też takie lęki, niepewności, jakąś właśnie zwątpienie w siebie. To w pewnym sensie może racja, ale dla mnie bardziej wybrzmiał ten konflikt pokoleniowy, który można by przełożyć też na wiele innych sytuacji współczesnych, gdzie ten starszy ma już jakiś taki swój świat, z którym jednocześnie nie pozwala wpuścić tego młodego, ale też no, jakby to jest potrzebne do przetrwania, jakby ten dialog, więc gdzieś tam dla mnie tutaj to było bardziej może jakieś takie nawet ciekawsze, bym powiedziała, bo wydaje
no,
mi się...
Może po części jest to pewien skutek uboczny, to znaczy no rzeczywiście robisz film o dwóch mężczyznach zamkniętych w małej przestrzeni pod koniec XIX wieku, o powiedzmy niewyszukanych manierach i gdzieś jako skutek uboczny wychodzi ci film, który po części porusza zagadnienie męskości jako takiej. Rzeczywiście nie wydaje mi się, żeby to był film z tezą, żeby takie było założenie twórców, natomiast no wiadomo, często zamysł i odbiór to dwie troszeczkę różne rzeczy.
No właśnie wydaje mi się, że w tym moc takich filmów wieloznacznych z dobrą reżyserią, ze względu na to, jak sam Eggers mówił, że od początku jako scenarzysta ma w głowie pewną interpretację, do niej tworzy historię i w niektórych miejscach tworzy takie dwuznaczności, żeby widz nie miał jednoznacznego odbioru, prawda?
Mm-hmm.
Więc on sam mówi o tym właśnie, jak już wspominałem, że tej jednej interpretacji nie ma. Jest jedna prawidłowa, którą on ma w głowie, ale też złych interpretacji nie ma.
I też nie o to chodzi, żeby ją odkryć. Nie taki jest cel tego filmu.
Tak właśnie tutaj wrzuca te elementy, które wydaje mu się, że pasują, że będą ze sobą grać i dla mnie one doskonale ze sobą grają. przez co tworzył taki wieloznaczny świat. Mhm.
No też nie dowiadujemy się ostatecznie, co było w tej latarni, oprócz tego, że no, jest to symbol jakiegoś światła i jakby brak dostępu do niego skutkuje jakimś popadaniem w szaleństwo.
Ale też jest to, tak mi się wydaje, że warto zwrócić uwagę na to, że no, postać Defoe jakby cały czas przebywała w tej latarni, miała z nią jakiś taki stosunek bardzo specyficzny, nawet intymny, powiedziałbym.
No trudno, to też było na granicy jakiejś obsesji.
Tak, szaleństwa. Dokładnie. Natomiast jakby postać Pattinsona sobie nie poradziła z tym, co
zobaczyła,
co zobaczyła, czy czego symbolem jest to światło.
Ale też w sumie nie wiemy, jaki stosunek miał ten postać Defoe do tej latarni, bo to są chyba nadal wyobrażenia postaci Pattinsona. Bo niby tam kamera zakrada się do tej latarni, no ale czego możemy być pewni w tym filmie, prawda?
Mm-hmm. Chociaż no, wydaje mi się, że tu tak to już mówię o osobistym odbiorze zupełnie, że właśnie była gdzieś rozrysowana ta różnica między bohaterami właśnie w tym, że jeden jest mędrcem, który jest w stanie na siebie wziąć te, powiedzmy, nie wiem, blask tej latarni, więc już najogólniej.
No, albo to światło wiedzy.
Tak, to jest światło właśnie jakiejś tajemnej, boskiej wiedzy być może. Natomiast Pattinson jest tym Prometeuszem, który próbując wykraść to, co boskie, a nie będąc tego w pewnym sensie godnym, nie będąc takim integralnym nawet jakoś emocjonalnie, czy nie wiedząc, kim do końca jest, być może nie będąc prawdziwym mężczyzną. Nie wiem, tutaj jest, myślę, dużo tropów.
Ale też żaden z nich nie wygrywa ostatecznie tej sytuacji, więc tutaj z jednej strony może nie być godny, ale też jednak to dosyć mocno jest zaakcentowana porażka obojga. Być może gdyby współpracowali bardziej, nie wiem, gdzieś tam...
Że no pytanie, czy Defoe ponosi porażkę, czy spada po prostu ofiarą człowieka, który jest niepełny w pewnym sensie, albo nie wiem, niegodny. Bo ja to troszkę widzę właśnie to rozróżnienie, że Pattinson jest tym człowiekiem, który nie jest w stanie poradzić sobie z wyspą, z latarnią, z całym tym, z tymi wszystkimi trudnościami i kończy w sposób, który kończy. A można sobie wyobrazić, że no, gdyby nie jego zachowanie, to ten Defoe żyłby w jakiejś symbiozie właściwie z tą z latarnią.
Z drugiej strony jednak to napięcie między nimi i te reakcje zaczynają być coraz bardziej zwierzęce z obu stron, więc to też nie jest tak, że jeden jest godny i taki... No jakby też oboje wykazują tą agresję, więc w pewnym sensie, no, dla mnie trudno było jakoś tam znaleźć tutaj jakiegoś bohatera pozytywnego. Mm-hmm.
Nie, to zdecydowanie, tu też wydaje mi się, że to jest przykład tego filmu, w którym przynajmniej na początku mamy raczej podział na bohatera silniejszego i słabszego niż na lepszego i gorszego. Później to rzeczywiście wszystko się zaciera. No i
właśnie
to...
wydaje mi się, że na początku oboje są silni w inny sposób, tak? Mm-hmm. W sensie, bo on i tak trzyma się swoich zasad, a natomiast Defoe jest po prostu silną osobowością, która nie da się przekonać w żaden
inny sposób. Z drugiej strony można powiedzieć, że to on go wciąga w trochę ten taki, jakby proponując mu ten alkohol, jakby wciągając go w te takie nocne szarże tego picia i tego jakby takiego, no troszkę... nie chcę powiedzieć upadku, no ale to wszystko już tak idzie w taką stronę, że można by w pewnym sensie powiedzieć, że no właśnie Defoe go wciąga troszeczkę.
No tak, no są zresztą momenty, w których wydaje się, że oni znajdują pewną wspólną płaszczyznę i razem są w tym takim dzikim transie.
Tworzy tego człowieka w jakiś swój sposób, tak? W sensie cieszy się, że w końcu może sobie z nim napić alkoholu, ale ostatecznie zostaje ofiarą swojego dzieła, prawda?
No tak, no myślę, że tych wiele niejednoznaczności pozostawia tu sporo do jakiegoś osobistego odbioru.
Właśnie z tego, co słyszałem, to właśnie kilka osób ma problem z tą niejednoznacznością, bo ten film kreuje się na niejednoznacznego, jednak tak jak nasz kolega jeden powiedział, że sama końcówka mówi prosto w twarz Prometeusz.
Tak, i rozumiem ten zarzut, bo wiele razy z nim spotkałem, że no wszystko fajnie, ale ta ostatnia scena to już taka trochę in your face. Że
też to,
no,
to powiedziałam,
tak, wyszło. Tak, chyba właśnie od ciebie też to słyszałem i No i być może moja obrona będzie wynikać z tego, że troszeczkę czuję się fanboyem tego filmu, ale wydaje mi się, że po pierwsze, mimo że rzeczywiście ta końcówka to jest już takie najbardziej bezpośrednie, proste odniesienie do mitologii, do Prometeusza, to wcale nie oznacza, że cały film mamy czytać w kluczu Prometeusza. Znaczy, wydaje mi się, że to jest po prostu gdzieś tam dodatkowy element tej mitologii, który gdzieś tam podkreśla tą jedną warstwę. Jest rzeczywiście dosyć bezpośredni, natomiast co dla mnie go ratuje, to jest to, w jaki sposób jest to zrealizowane i jak to wizualnie wygląda. Znaczy, jeśli pomyśleć o tym scenariuszowo, to rzeczywiście ostatnia scena pod tytułem Mewy wydziobują wnętrzności Roberta Pattinsona może wydawać się taka, no dobra, okej, gościu, rozumiemy, że to Prometeusz, ale z drugiej strony sam ten wizualny obraz jest czymś, co utkwiło mi w pamięci na długo i wypaliło jakiś obraz w mojej głowie, kiedy myślę o Lighthouse'ie.
Trochę jak do tego podchodzimy, bo wydaje mi się, że jednak w tym filmie jest sporo dystansu i takiego humorku i właśnie dystansu do tego, nawet do tej całej mitologii i tego bagażu symbolicznego, bo jednak okej, mitologia, to jakieś poważne nawiązania, ale jednak to wszystko jest troszeczkę z takim przymrużeniem oka i może jak sobie na to pozwolimy, to też będziemy bardziej tolerancyjni co do jakichś tam szarż wizualno-językowych.
No, przymrużenie oka widać w Pierdzeniach Defoe.
Tak, które podobno były zapisane w scenariuszu, więc musiał to robić na zawołanie. Natomiast myślę, że choćby te elementy właśnie śmieszkowania, to jest też to, o czym mówił reżyser, czyli o tym, że wprawdzie robi możliwie najdokładniejszy historycznie film osadzony w XIX wieku, jednak nie zapomina o tym, że robi film dla współczesnej widowni. Że to nie jest film przeznaczony tylko dla historycznych świrów, albo
jakichś też takich nerdów tylko i wyłącznie.
Tak, tak, tak. Więc tutaj zdecydowanie jakiś i nawet spory dystans utrzymuje. Natomiast rzeczywiście ostatnia scena jest tym najbardziej takim bezpośrednim, bezpardonowym elementem całości i właśnie wskazującym jakąś mitologiczną interpretację. Natomiast dla mnie jest przepięknym domknięciem całości i czymś, co nie musi dla mnie działać do końca na takim intelektualnym poziomie, tylko jak cały ten film jest czymś, co po prostu czułem jako widz bardzo dobrze i bardzo dogłębnie.
Na pewno oni jednak konstruują ten świat z taką dokładnością, że wciągają w to widza i to jest niemal takie namacalne, jeszcze tylko brakuje jakiejś słonej wody, która ci po prostu pryśnie w
tak,
twarz.
Tak, 4D, to by właśnie idealny film.
Tak by było.
4DX.
Defoe, raczej w sumie Pattisona, którego psikali prosto z węża strażackiego wodą.
Tak, 25 raz, bo soczewka dalej nie działała. Natomiast myślę, że tak czy siak może być z tej roli bardzo dumny, jeśli nie najbardziej ze wszystkich swoich dotychczasowych ról.
No, a wszyscy mogą być z siebie dumni.
Z siebie bardzo dumni, tak. A ja bym sobie życzył, żeby powstawało więcej filmów, które sprawiają, że jestem tak zaangażowany jakoś emocjonalnie, powiedzmy, w film, które sprawiają, że w pewnym momencie odcinam już właśnie analizę intelektualną i po prostu jestem razem z tym, co jest na ekranie. Nie jestem też do końca pewny, na ile to jest kwestia tego pojedynczego doświadczenia seansu, na którym byłem w określonym miejscu, czasie, czy to by się powtórzyło drugi raz. Chcę się przekonać w najbliższym czasie. Natomiast myślę, że jest to jakaś
jest to trochę taka
kina.
Baśń, bajka dla dorosłych, że jakby nie chodzi o tą analizę, tylko po prostu, żeby jakby dać się trochę wkręcić w tą opowieść.
Tak, dla mnie film przede wszystkim był niezłą frajdą przy oglądaniu tych wszystkich przekraczania swoich granic i w ogóle. Ja się nie dziwię, że w Cannes aż tak popularny był ten film, że nawet więcej osób niż na Parasite chodziło na ten film, na te seansy. Kolejki były strasznie długie. No i czekam na kolejny film Eggersa oczywiście, na kolejny film, który się nazywa The Northern Man.
Tak, The Northman. Ma to być jakaś saga dotycząca zemsty osadzona w świecie wikingów.
I to już nie ma być horror, to ma być bardziej już taka...
Niby nie.
A w sumie mówi, że nie wiadomo, co mu wyjdzie.
Nie wiadomo, co mu wyjdzie, dokładnie. Wiadomo, że mają być i wikingowie, czyli myślę, że znowu tego pieczołowitego odzorowania realiów historycznych możemy oczekiwać. No i myślę, że jakichś takich, jeśli nie paranormalnych, to przynajmniej jakichś takich niecodziennych elementów tam nie zabraknie.
On chyba lubi w tytułach pojedyncze słowa. Tak, bo The Witch, The Lighthouse, teraz tak. The Northman. No w Polsce to nie tak nie wyszło.
Tytuł takiej dawnej starej powieści, to tak, tak troszeczkę brzmi.
Tak. Jak, albo nazwa legendy.
Tak.
Tak, baśni.
O, właśnie, albo jakiegoś mitu.
No tak, w każdym razie przynajmniej dla mnie jest to zdecydowanie jedna z najciekawszych, jeśli nie najciekawsza filmowa pozycja tego roku. Także kto nie widział, to myślę, że możemy szczerze zarekomendować DKF-owo ten film, chociaż myślę, że jeśli dotarliście do tego momentu podcastu, to mam nadzieję, że seans tego filmu jest już za wami.
A jeśli spoilery wam są niestraszne, to serdecznie zapraszamy. Bo...
Tak, zachęcamy też do podzielenia się waszymi głosami, opiniami na naszym Facebooku. Na pewno wrzucimy podcast tam też, więc zapraszamy do udzielania się w komentarzy, do kłócenia się, jeśli się nie zgadzacie z nami.
I zapraszamy do posłuchania naszych innych podcastów, innych odcinków i następnych.
Do następnego.
Do następnego.
Do usłyszenia.
How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect.